Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy słuchacze, rozpoczynamy kolejną rozmowę z cyklu Gość dnia w Radiu Rodzina. Witamy dzisiaj księdza Patryka Ławrynowicza, wikariusza w parafii świętej Tekli w Dobrzycy.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Dzisiaj porozmawiamy trochę o Piśmie Świętym, o Ewangeliach, o apostołach i o zmartwychwstaniu. Posłuchajcie dzisiejszej rozmowy z księdzem Patrykiem. Księże Patryku, w Ewangeliach z czasu Oktawy Wielkanocnej mogliśmy posłuchać o objawieniu się zmartwychwstałego Pana Jezusa apostołom, o tym, jak odkrywali Jego zmartwychwstanie, to, że ich mistrz żyje, że pokonał śmierć. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali dziś właśnie trochę o tym, o tych, którzy doświadczyli jako pierwsi Jezusa zmartwychwstałego. Księże Patryku, na samym początku, kto jako pierwszy zobaczył Pana Jezusa po Wielkiej Nocy? Kim były te kobiety?
No właśnie, to pytanie jest trochę trudne, bo zależy tak naprawdę, do której Ewangelii sięgniemy, do której redakcji Ewangelii, bo każdy z ewangelistów delikatnie inaczej to przedstawia. Jednak wspólnym jakby elementem wszystkich czterech Ewangelii jest Maria Magdalena, która poszła do grobu, czy w towarzystwie innych niewiast, czy sama. W Ewangelii Janowej, którą słyszeliśmy w niedzielę Zmartwychwstania, niedzielę Wielkanocną, słyszymy o tym, że właśnie ona udała się do grobu, zastała go pustym, zobaczyła tylko odsunięty kamień i od razu pobiegła po Szymona Piotra i po Jana. Oni przybiegli do grobu i to jest ciekawy fragment, który tam jest, bo Jan dotarł pierwszy, ale wiedział, że to Piotr jest tym, który jest jakby szefem, który jest fundamentem, głową, więc zostawił mu pierwszeństwo. Piotr wszedł pierwszy, potem wszedł Jan. Zobaczyli faktycznie, że grób jest pusty, zobaczyli te wszystkie płótna, w które było ciało Jezusa poowijane, po prostu leżące w tym grobie, ale po czym oni rozpoznali, że Jezus zmartwychwstał? No bo nadal mogli przecież się zastanawiać, co tam się stało, że mógł go ktoś zabrać, ale taką pewność im dała chusta, którą Jezus nosił na głowie, bo każdy Żyd miał swój indywidualny jakby sposób na składanie tej chusty. I kiedy zobaczyli tę chustę leżącą osobno, jak czytamy w Ewangelii, chustę, która była na jego głowie leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu, to jest 7 werset 20 rozdziału Jana, no to jak zobaczyli tę chustę złożoną, tak jak tylko ich mistrz składał, w końcu 3 lata, zanim chodzili, dokładnie wiedzieli, w jaki to był sposób, to dało im pewność, że faktycznie to był Jezus. Więc skoro nie żył, a teraz poskładał chustę, wniosek logiczny, musiał zmartwychwstać. Ale właśnie pierwszą, która tego doświadczyła, była Maria Magdalena. Co ciekawe, samego faktu zmartwychwstania nie widział nikt. Dopiero pusty grób. Jak zresztą też słyszeliśmy Wigilię Paschalną w Egzultecie, w orędziu wielkanocnym. Zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa. Tylko ta noc widziała zmartwychwstanie, ale z ludzi kompletnie nikt. No, Maria Magdalena była jedną z kilku niewiast, które przez właśnie działalność Pana Jezusa chodziły za Nim, podążały, słuchały Go też, wspierały Go. Więc gdzieś tam była blisko Pana Jezusa. Ona też była do końca pod krzyżem razem z kilkoma osobami, między innymi właśnie świętym Janem, który potem też przybył do grobu razem z Piotrem zaraz po wezwaniu Marii Magdaleny.
Następnie po kolei w różnych mieszankach Pana Jezusa widzieli apostołowie. Nie o wszystkich mówi się dużo. Najwięcej się słyszy właśnie o czterech ewangelistach: Mateuszu, Marku, Łukaszu i Janie. Znamy też pierwszego papieża Piotra. Chciałbym, żeby ksiądz opowiedział nam trochę o tych 12 apostołach. Myślę, że to ważny temat, jakie mieli imiona, kim byli ci świadkowie działalności, męki i zmartwychwstania.
No właśnie, to jest temat bardzo szeroki, bo teraz jakbyśmy mieli opowiadać historię każdego z 12 apostołów, no to to byśmy pewnie do jutra stąd nie wyszli. Tak. Ale jak właśnie tak w kontekście tego zmartwychwstania, to szczególnie na kilku chciałbym się skupić. Najpierw ten Piotr i Jan, którzy właśnie pierwsi, zaraz po Marii Magdalenie, przybyli do grobu. Postaci ciekawe, jakby właśnie przyboczni Pana Jezusa, którzy byli zawsze najbliżej. Piotr, który jest, prawda, skałą, na której Chrystus chciał oprzeć, zbudować swój Kościół. Jan, który był umiłowanym uczniem. Piotr właśnie, w zasadzie Piotr i Jan byli świadkami sądu nad Jezusem. Piotr wtedy, który był, to jest dla mnie tak właśnie też szczególna postać, bo on, który był taki zawsze raptowny, taki pewny siebie, nigdy od ciebie nie odejdę, zawsze nawet na śmierć za tobą pójdę. Jezus tak spojrzał na niego, mówi: Piotrze, zanim kogut zapieje, 3 razy się mnie wyprzesz. Nie, nigdy, ja do końca będę za tobą. Ostatecznie faktycznie się go zaparł. Miał wyrzuty sumienia, ale dostrzegł to pełne miłości, spojrzenie Jezusa, zapłakał, chciał wrócić. W ten sposób właśnie doświadczył tej męki Pana Jezusa. Jan był do samego końca pod krzyżem, został właśnie do samego końca. I obaj potem doświadczyli jako pierwsi z apostołów pustego grobu. Szczególnym też dla mnie apostołem pod tym względem jest święty Tomasz. To jest właśnie fenomenalna dla mnie, tak parę lat temu odkryłem tę Ewangelię, którą niezależnie czy mamy rok liturgiczny A, B czy C, zawsze słyszymy w niedzielę Bożego Miłosierdzia, jak Jezus w dniu zmartwychwstania idzie do wieczernika, mimo drzwi zamkniętych, wchodzi, uczniowie tam siedzą w obawie przed Żydami. Wcześniej słyszeli jeszcze przecież Marię Magdalenę, słyszeli kobiety, że Jezus zmartwychwstał, ale oni nie wierzą im do końca. Wchodzi Jezus i też myślą, że to jest zjawa. Ale tak sobie też kiedyś pomyślałem, że dlaczego akurat ta Ewangelia w Niedzielę Miłosierdzia? Może Miłosierny Ojciec, przypowieść byłaby właściwsza, ale potem tak do mnie dotarło, że przypowieść to jest tylko obraz. A tu mamy właśnie żywe doświadczenie tego nieskończonego Bożego Miłosierdzia, bo po ludzku, co oni musieli wtedy myśleć w wieczerniku? Tak myślę, że pewnie się mocno stresowali. I co on nam teraz powie? Tak nas uczył, tak nas prowadził, tyle dobra dla nas uczynił, tyle cudów, a myśmy go zostawili. Piotr się go wyparł, tylko Jan został do końca pod krzyżem. Myśmy go wszyscy zostawili, nie uwierzyliśmy kobietom, które zwiastowały nam zmartwychwstanie. I co on teraz nam powie? A Jezus, po prostu pokój wam. Chcę, aby w ich sercach gościł pokój. I oni nadal potem, mimo wszystko, nie chcieli do końca uwierzyć. Myśleli nadal, że zjawa, bo jeszcze go podpuścili, żeby zjadł z nimi posiłek, bo przecież zjawa nie mogłaby zjeść posiłku. I on im potem trochę wygarnął, tak kolokwialnie mówiąc, że nie uwierzyli w niego. Ale nie ma z nimi właśnie Tomasza, od którego wyszedłem. On potrzebował trochę więcej czasu, bo dopiero po tygodniu Jezus znowu przyszedł do wieczernika z powrotem. I to też jest dla mnie takie szczególne, jakby ścigał tym swoim miłosierdziem Tomasza, jakby chciał właśnie typowo dla niego tam przyjść. Ale Tomasz nadal idzie w zaparte. Dopóki nie włożę ręki w twój bok, nie dotknę twoich ran, nie uwierzę. I co robi Jezus? Proszę bardzo, to jest mój bok. To jest moje serce. Włóż rękę i stań się wierzącym. I Tomasz może dotknąć tego przebitego serca, które dla nas zostało przebite. I to jest dla mnie fenomenalna Ewangelia właśnie o Bożym miłosierdziu. I tak nawet już tak trochę ciągnąc dalej ten temat, to my tego możemy doświadczyć, kiedy idziemy do spowiedzi, kiedy nieważne jak wielkie były nasze grzechy, jak bardzo byśmy nawalili, odeszli od Boga, jeśli tylko żałujemy i chcemy powrócić, to Jego miłosierdzie zawsze nas ogarnie, obmyje, bo jest nieskończone, niezmierzone i zawsze, jeżeli żałujemy, chcemy wrócić, to miłosiernego serca nigdy nie będzie, dla miłosiernego serca nigdy nie będzie tak, że miarka się przebrała. On sam powiedział świętej Faustynie, że tylko ten nie ujdzie sprawiedliwej ręce, kto sam będzie uciekał od miłosiernego serca. Jeśli chce sięgnąć po miłosierdzie, to on zawsze jest gotów mi go udzielić. To jest piękne w naszym Bogu. I właśnie tego doświadczył Tomasz. Mógł dotknąć tego przebitego serca, dotknąć miłosierdzia, którego my możemy dotykać w sakramencie spowiedzi. Jako trochę przeciwieństwo chciałbym z kolei postawić Judasza, też w końcu apostołu. Też doświadczył, też przeżył to doświadczenie męki, śmierci Jezusa, ale on on jakby zamknął się tylko na sobie. Że on nawalił, on nie dał rady sprostać zadaniu, może powołaniu, które Jezus mu dał, sprzedał swojego mistrza. On był za słaby, on nie dał rady i nie wytrzymał tej presji, nie dostrzegł tego Bożego miłosierdzia, które zawsze dla niego będzie, nie dostrzegł tej przebaczającej miłości i się powiesił. On nie dotrwał aż do zmartwychwstania. Ale co ciekawe też w apostołach, co myślę też często możemy odnosić do swojego życia, bo kiedy Jezus ich powoływał, kiedy oderwał ich od ich pracy, od łowienia ryb, pójdźcie za mną, teraz, w tym konkretnym momencie, natychmiast. Chodzili za nim, doświadczali jego cudów, doświadczyli męki, doświadczyli zmartwychwstania, ale potem co się stało? Jeśli właśnie sięgniemy do 21 rozdziału Ewangelii Jana, ostatniego, tak zwanego drugiego epilogu, to widzimy, że oni i tak potem stwierdzili, my wracamy do starego życia. Wracamy do łowienia ryb. Piotr poszedł łowić ryby, apostołowie poszli za nim, a Pan Jezus też ich nie skreślił. Przyszedł im się objawić po raz kolejny, rozmawiał z nimi. Wtedy Piotr wyznał tę miłość. Panie, Ty wiesz, że Cię kocham, kiedy właśnie potem spożywali śniadanie. Więc mimo, że od Niego odeszli, tak przyszedł, żeby doświadczyli po raz kolejny tego zmartwychwstania, wtedy nad Jeziorem Tyberiackim.
Co się działo z apostołami po zmartwychwstaniu, a przed pięćdziesiątnicą, przed wniebowstąpieniem Pana Jezusa?
Więc oni się wspólnie gromadzili, najczęściej w Wieczerniku, w dniu pięćdziesiątnicy samej też właśnie razem z Maryją się tam zgromadzili, ale też bali się Żydów. Oni nie byli anonimowi w tej wspólnocie, bali się może też, że jeśli Jezusa tak potraktowali, to ich, którzy są głosicielami tej nowej wiary, nowej drogi, też może skończą podobnie. Bali się cały czas. W dniu wniebowstąpienia przecież jeszcze Pan Jezus dał im nakaz, ale też nie powiedział, żeby od razu szli, tylko mieli czekać, aż ześle swojego Ducha, aż się wypełnią wszystkie obietnice. I w dniu zesłania Ducha Świętego, tu już wykraczamy poza Ewangelię, tu już Dzieje Apostolskie, kontynuacja Ewangelii Świętego Łukasza, siedzą nadal w Wieczerniku i wtedy przyszedł, wstąpił Duch Święty. I dopiero wtedy wyszli głosić. Najpierw oczywiście Piotr, skała, fundament. On pierwszy wśród równych wyszedł z Wieczernika, zaczął nauczać, zaczął nawracać. I kiedyś się tak zastanawiałem też właśnie, dlaczego oni wcześniej nie mogli pójść? Po co Jezus kazał im czekać na tego Ducha? No przecież 3 lata za Nim chodzili, słuchali nauk, potem przeżyli śmierć, zmartwychwstanie, czyli największe tajemnice naszej wiary. Dlaczego nie mogli pójść od razu? Przecież mieli już całe zaplecze. Oni potrzebowali właśnie Ducha Świętego, który z nich to wszystko, czego doświadczyli, to wszystko, co w nich jest najlepsze, wydobędzie dalej. I kiedyś przyszedł mi do głowy taki przykład, taki może banalny obraz, ale myślę, że tak fajnie pokazujący. Jeśli chcielibyśmy zorganizować obiad, zaprosić gości i podać im rosół, no to jakbyśmy wzięli garnek, wsadzili kawałek mięsa, warzyw, najlepszych warzyw, zalali wodą i nawet gdybyśmy wzięli wazę i chcieli podać po prostu gościom właśnie z tej wazy, nawet z makaronem byśmy im to podali, no to to nie zmieniłoby faktu, że tak naprawdę podalibyśmy im wodę z makaronem. Do tych wszystkich składników, do tych czynników potrzebny jest jeszcze ogień, który z tych wszystkich właśnie składników, warzyw, mięsa wydobędzie to, co z nich najlepsze, żeby to wszystko się razem przemieszało, przegryzło i żeby wyszedł przepyszny rosół. I tak myślę właśnie mógł zadziałać Duch Święty, że on był tym właśnie ogniem, w końcu wtedy w postaci języków ognia nad ich głowami się ukazał, był potrzebny, żeby z nich to, co właśnie najlepsze wydobyć, to, co pozwoli im jak najpiękniej, jak najlepiej głosić Chrystusa zmartwychwstałego. Wstąpił Duch Święty, wyszli z Wieczernika, zaczęli głosić i pozyskiwać kolejnych dla Chrystusa.
Przejdźmy teraz dalej. Po zesłaniu Ducha Świętego apostołowie ruszyli ewangelizować. Jak się dalej potoczyły ich losy? Czy wiemy, co robili dalej i jak budowali wspólnotę Kościoła?
Wiemy, i to też jest bardzo ogromny temat, Ale najpierw tak sobie przypomniałem, że przecież najpierw wzięli, znaleźli, jakby brzydko mówię, zastępstwo za Judasza. Chcieli uzupełnić ten skład, który powołał Jezus, bo 12, liczba szczególna dla Żydów, 12 pokoleń Izraela. Tak czy siak pomodlili się i wylosowali tego, który miał zastąpić Judasza, który miał uzupełnić skład 12. Zesłanie Ducha Świętego i poszli głosić. Były pewne spory między nimi. Wiemy, że ogromne znaczenie miał święty Piotr, też Jakub, który potem w Soborze Jerozolimskim też przemawiał. Więc skoro mamy w Dziejach Apostolskich zapisaną przemowę Jakuba, to znaczy, że miał on też ważną rolę w tym gronie. Potem przyszedł Paweł, nawrócony właśnie prześladowca Chrystusa, a potem głosiciel. Podzielili się robotą, kolokwialnie mówiąc. Piotr poszedł głosić do Żydów, Paweł poszedł do pogan. Poszli na cały świat. Też to, że się rozeszli po całym świecie, wiemy z różnych przekazów, może też trochę legend, ale przecież wierzymy, że Santiago jest pochowany, święty Jakub, jeśli dobrze kojarzę. Inni apostołowie poszli w inne regiony znanego im świata. Rozeszli się po znanym sobie świecie i głosili, zakładali kolejne wspólnoty w różnych miejscowościach, też się nimi potem interesowali. Wiemy, że święty Paweł potem przecież, mimo że szedł dalej, to jednak pisał listy dalej do tych wspólnot, wracał do nich, interesował się nimi. Też, mimo że to nie jest jakieś źródło historyczne, ale myślę, że dobry obraz też nam może rzucić Filar wśród kanonu lektur Quo Vadis Henryka Sienkiewicza, kiedy widzimy, jak Piotr i Paweł dodają otuchy chrześcijanom we wczesnych wspólnotach podczas prześladowań. Dają im otuchy, pokrzepiają ich słowem, wzmacniają ich wiarę. Mimo że, tak jak mówię, to jest tylko powieść Sienkiewicza, ale myślę, że to może też dać nam takie światło, żeby trochę naszą wyobraźnię pobudzić i może zobrazować jakoś bardziej jeszcze, jak to mogło wyglądać właśnie w tamtych czasach.
Dlaczego święty Jan jako jedyny z apostołów nie umarł śmiercią męczeńską?
Zastanawiałem się nad tym pytaniem dłuższy czas. Dotarło do mnie, że chyba najlepszą odpowiedzią będzie, bo tak. Bo tak Pan Jezus po prostu powiedział. Święty Piotr się nim zainteresował. Przecież Jan był umiłowanym uczniem. Spoczywał na piersi Jezusa podczas ostatniej wieczerzy. I właśnie już końcówka Ewangelii Jana. Pozwolę sobie zacytować. Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na jego piersi i powiedział: Panie, któż jest ten, który cię zdradzi? Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chce, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za mną. Kiedy znowu sięgnąłem do tego fragmentu, to tak mnie uderzyło właśnie. Przede wszystkim powinniśmy zainteresować się swoją relacją z Panem Jezusem, swoją wiarą i ją pokrzepiać, ją wzmacniać, sprawiać, żeby wzrastała, prosić też o ten dar Pana Boga, nie patrzeć na wszystkich dookoła. Taka właśnie szybka refleksja odnośnie tego pytania Piotra. Piotra interesował los Jana, bo Jan był szczególny, ale i też, no właśnie, to Piotr Jana poprosił, żeby Jan zapytał podczas ostatniej wieczerzy Jezusa, kto go zdradzi, więc widzimy, że był blisko mistrza, ale po prostu to Pan Jezus tak wybrał. Jan potem był przecież zesłany podczas prześladowań na wyspę Patmos, gdzie dokończył swoje życie, ale no, Pan Bóg daje nam każdemu indywidualne ścieżki. Kto wie nawet, czy tak naprawdę dla Jana to może nie było trudniejsze niż dla tych, którzy ginęli śmiercią męczeńską. Ciekawe, co mógł wtedy myśleć. Może właśnie myślał, że inni uczniowie ostatecznie oddali życie za ich mistrza. On się tylko przyglądał, nie mógł być z nimi podczas tych prześladowań. Nie mam pojęcia, aż tak mocno się w to nie zagłębiałem, ale no właśnie tak w tym fragmencie, tej końcówce Ewangelii Janowej uderzyło mnie, że każdy z nas powinien patrzeć na swoją relację z Panem Jezusem i odkrywać swoje powołanie, swoją drogę, jak ma dążyć do Pana Boga i rozwijać te relacje, doświadczać w swoim życiu zmartwychwstania Pana Jezusa i każdego dnia się do Niego jak najbardziej przybliżać.
W katedrze jest święty Piotr przedstawiony z krzyżem odwróconym.
Tak? No bo nie był go, powiedział, że nie jest godzien oddać życia tak samo jak jego mistrz. Więc wracając do tej końcówki Ewangelii Jana, możemy tu dostrzec niesamowitą przemianę w świętym Piotrze. Piotrze, który był od zawsze takim właśnie raptusem, gwałtownikiem, co już wspominaliśmy, że Panie, życie za Ciebie oddam, pójdę aż na śmierć za Tobą. Ostatecznie się wyparł, upadł. I kiedy dostrzegł to spojrzenie Jezusa, które mimo wszystko nadal go kochał, to tutaj już widzimy w 21 rozdziale Jana zupełnie innego Piotra, jakby nauczonego tym doświadczeniem. Kiedy Jezus go pyta potem przy śniadaniu, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Jeśli dobrze pamiętam, to tutaj mamy dwa greckie czasowniki na miłość, bo polski język jest bardzo ograniczony. Mamy na miłość jedno słowo. W greckim mamy aż trzy. I tutaj właśnie z tego, co kojarzę i pamiętam, Jezus najpierw go pyta tym czasownikiem, czy jesteś w stanie oddać za mnie życie. Właśnie, kochasz mnie tak, że jesteś w stanie oddać za mnie życie, a Piotr odpowiada, że kocha go tak po przyjacielsku. Czyli jakby widzi te swoje niedomagania, widzi to, pamięta to swoje doświadczenie i widzi, że jego miłość nie jest aż tak idealna. I w końcu Jezus obniża poprzeczkę. Za trzecim razem pyta go, czy kochasz mnie po przyjacielsku? Jakby nawet taka drobna miłość wystarczy Jezusowi. I dlatego Piotr się wtedy za trzecim razem zasmucił. Cytuję, zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, czy kochasz mnie? Że zasmucił się tym, że obniżył mu poprzeczkę. Ale ostatecznie co się stało? I tak oddał życie za swojego mistrza. Nawet powiedział, że nie jest godny umrzeć w ten sam sposób, co jego mistrz i ukrzyżowany był głową w dół. Czego obraz mamy w naszej kaliskiej katedrze? Po lewej stronie, jak wchodzimy do katedry, ołtarz pięciu krzyży, w centrum mamy krzyż Chrystusa, oprócz tego mamy świętego Andrzeja, mamy Mojżesza, zapowiedź krzyża właśnie wąż na palu, mamy Helenę świętą, która odnalazła relikwię krzyża i mamy świętego Piotra z krzyżem właśnie odwróconym do góry nogami. Czyli ostatecznie i tak widzimy, że jego wiara, relacja z Chrystusem rozwijała się przez całe życie i ostatecznie jego miłość była tak maksymalna, że też oddał za Chrystusa swoje życie.
Czyli właśnie tym fragmentem Ewangelii można właśnie fajnie sobie zobaczyć, że dobrze jest też zgłębiać Pismo Święte w oryginale, właśnie bo można wychwycić te mankamenty niewidoczne przez zmianę językową. Dziękujemy bardzo. Gościem dnia w Radiu Rodzina dnia dzisiejszego był ksiądz Patryk Ławrynowicz.
Dziękuję serdecznie za przemiłą rozmowę. Pozdrawiam wszystkich, szczególnie jak mówiłem, że tu jadę, kiedy wczoraj prowadziłem lekcję w szkole. Moi uczniowie prosili, żebym ich pozdrowił, dlatego pozdrawiam serdecznie wszystkich moich uczniów ze szkoły podstawowej w Dobrzycy.
Gość dnia w Radiu Rodzina.